Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
To dla mnie ogromny przywilej dzisiaj tutaj być. Dziękuję, Mirek, że zgodziłeś się na ten pomysł Karola, żebym dzisiaj ja mówił. Dziękuję też, że byłeś wsparciem dla mnie dużym, żebym rzeczywiście tutaj stanął. Ale pomimo to w naszej kulturze perfekcjonizmu i takiego dążenia do nieskazitelności, tak naprawdę gdyby tutaj obok mnie był taki wielki ekran z całym moim, z filmem z mojego całego życia, to wam byłoby ciężko mnie słuchać, a mnie by to dyskwalifikowało, żeby cokolwiek mówić. I właśnie spróbuję dzisiaj w krótki sposób zobaczyć, co Słowo Boże ma nam do powiedzenia na temat takiego postrzegania rzeczywistości, na temat takiego myślenia, jak my możemy potem przez to postrzegać Boga i potem samych siebie. Będziemy dzisiaj rozważać fragment z Ewangelii Mateusza, napisanej przez celnika, poborcę podatkowego, którego, jak Jezus zaprosił do tego, żeby był jednym z 12 apostołów, ten celnik urządził ucztę ze swoim towarzystwem, z celnikami i, jak czytamy, innymi grzesznikami. Oczywiście to doprowadziło do niezadowolenia elity religijnej, bo w tamtym czasie celnicy otrzymali prawo do tego, żeby bezpośrednio od mieszkańców pobierać podatki, co prowadziło do różnych nadużyć finansowych i być może Mateusz był jednym z tych, którzy po prostu zawyżali podatki po to, żeby tę nadwyżkę sobie samemu dawać. Więc często w Biblii czytamy o tym, że celnicy i grzesznicy są koło siebie, co generalnie daje im reputację nie najlepszą. To byli ci źli. Geograficznie Jezus już z Galilei wraz z uczniami przeszedł w okolice Judei na drugą stronę Jordanu, czyli byli gdzieś niedaleko Jerozolimy. A w tamtych regionach ludzie byli bardzo pobożni, bardzo religijni i tą religijność wyrażali poprzez swoją uczynkowość. Właśnie co Jezus kolejną debatę toczył z faryzeuszami? Takie tam pierwszowieczne przepychanki na temat rozwodów z elitą chrześcijańską, nie chrześcijańską, tylko z elitą religijną tamtych czasów. A właśnie co wytłumaczył zasadność zawierania związków małżeńskich i zasadność tego, żeby dzieci przychodziły do Jezusa. Idą dalej i nagle jakiś przystojny młody człowiek zachodzi im drogę. Zobaczmy, co tekst nam na ten temat mówi. Będę czytał z przekładu dosłownego z 19 rozdziału Ewangelii Mateusza od 16 wersetu. Dzięki, że jest wyświetlany. I oto podszedł do niego jeden i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry, a jeśli chcesz wejść w życie, zachowuj przykazania. Pyta go: Które? Jezus zaś powiedział: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i kochaj swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Młodzieniec mówi mu: Tego wszystkiego dotrzymałem. Czego mi jeszcze brak? Jezus mu powiedział: Jeśli chcesz być doskonały, odejdź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiosach i przyjdź, chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Drodzy, jeżeli pozwolicie, skłońmy głowy na chwilę. Chcę prosić Boga o prowadzenie. Ojcze w niebie, powierzamy się Tobie tutaj. Duchu Święty, prosimy o Twoje prowadzenie. Otwieraj nasze umysły na to, co dzisiaj chcesz nam powiedzieć i proszę Cię o to, żeby to nie było to, co ja myślę, ale to, co Ty chcesz powiedzieć i żeby to Twoja prawda wybrzmiała. Dawaj nam otwarte umysły na to, żebyśmy mogli Twoje prawdy rozumieć i wprowadzać w życie. W imię Chrystusa Pana. Amen. Być może to nie jest kwestia, która na pierwszy rzut oka się rzuca tutaj w oczy, a być może jest. W każdym razie chodzi mi o to, że chciałbym zwrócić uwagę na kwestię wywróconego światopoglądu. Dzięki. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten młodzieniec po spotkaniu z Jezusem dowiedział się, że to, w co wierzył, to była nieprawda. Jego światopogląd zostaje naruszony. Miałeś kiedyś tak, że wszystko, w co wierzyłeś, nagle okazuje się, że być może nie jest prawdą, albo na pewno nie jest prawdą. Przychodzi mi do głowy przykład genialnego matematyka, który zyskał sobie nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii i nagrodę Abela w dziedzinie matematyki, John Nash Jr., którego życie zostało i było inspiracją do tego, żeby powstał film Piękny Umysł, jeden z moich ulubionych. To jest opowieść o geniuszu, który pochodził z biednej części kraju i przyjechał na studia. Film Web opisuje go w ten sposób. Obsesyjnie wręcz myśli tylko o jednym. Znalezieniu naprawdę oryginalnego pomysłu, który wszystkich powaliłby na kolana. Jakbym nie ma, w ten sposób raz na zawsze mógłby ustalić swoją pozycję i znaczenie w środowisku naukowym. Ten geniusz jest niedostosowany trochę społecznie. Jedyną osobą, z którą szczerze może rozmawiać, to jest jego przyjaciel, współlokator ze studiów. Jeszcze przed ślubem zostaje przez wywiad wojskowy zatrudniony do tego, żeby wykryć komunistyczny spisek w USA, więc bardzo tajna misja. Po ślubie okazuje się, że życie z nim dla żony to jest czysta katastrofa. I nawet jeżeli teraz żony mogą się z tym utożsamić, to nie jest mój dzisiejszy punkt. Idźmy dalej. Okazuje się, bo zostaje przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w wieku 31 lat, że cierpi na schizofrenię paranoidalną. Dowiaduje tam się, że jego najlepszy przyjaciel nie istnieje i że tajna misja, której poświęcił całe życie, zdrowie i czas, to jest wytwór jego wyobraźni. Urojenie. Jego światopogląd zostaje dramatycznie wywrócony do góry nogami. Albo jeszcze jeden krótki przykład. Być może twój światopogląd powoduje, że dotychczas prowadzone życie dla ciebie dyskwalifikuje cię do tego, żeby być sługą Bożym. 3/4 życia zmarnowałeś złymi decyzjami i teraz myślisz, że Bóg w ogóle nie jest zainteresowany tobą i tym, żebyś wypełniał Jego misję. Zobaczmy dlatego jeszcze raz, co tekst nam mówi o tym spotkaniu tajemniczego człowieka z Jezusem. Przyjrzyjmy się temu człowiekowi. W wersecie 20 czytamy, że był to młodzieniec, który miał wiele posiadłości, czyli był bogaty. W wersecie 16 czytamy, że do Jezusa zwracał się nauczycielu, a później, że był zaznajomiony z przykazaniami mojżeszowymi, czyli także znał prawo mojżeszowe. Był Żydem, który od świadomych lat swojego życia prowadził je zgodnie z prawem, więc z tej perspektywy był dobry. Robił to, co uważał za dobre. Skoro był skłonny uznać Jezusa za swojego nauczyciela, to być może był gotów pójść za jego nauką. Musiał widzieć, jak Jezus rozmawia z faryzeuszami, jak rozmawia ze swoimi uczniami, dlatego że życie Jezusa w tamtym czasie było mocno na świeczniku. I dostrzegł kolejną okazję dla siebie. Widzi tego mądrego Jezusa i widzi dla siebie kolejną szansę, żeby zaczerpnąć kolejnej mądrej rady, jak swoje życie polepszyć teraz i jak zadbać o swoją przyszłość, o swoje życie wieczne. Innymi słowy, przychodzi do Jezusa i mówi: nauczycielu, zdajesz się wiedzieć więcej o całej tej kwestii zbawienia. Wiem, co dobre, wykonuję to. Umiem zarządzać pracą ludzi w dobry sposób, ale nie wiem, czy nie przeoczyłem jeszcze czegoś z tych dobrych rzeczy, które zapewnią bezpieczeństwo dla mojej duszy. Widzisz te założenia wstępne? Dotychczas byłem dobry. Chcę kontynuować bycie dobrym, żeby zasłużyć sobie na zbawienie. Jezus, jak to zwykle, odpowiada nie tak, jak spodziewa się tego pytający. W wersecie 17 czytamy: dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry. Innymi słowy, Jezus mówi do niego: chłopcze, przecież to jest oczywiste, że tylko Bóg jest dobry. Poza tym znasz przykazania. Wiesz, czego Bóg oczekuje. Wiesz, jaki jest moralny punkt odniesienia dobroci dla Boga. Jezus wylistował tutaj przykazania, powołał się więc na prawo, przekazane Mojżeszowi 1500 lat wcześniej, wdrożone w kulturę Żydów, w której się znajdowali. I chciałbym poprosić ciebie, żebyś zatrzymał w pamięci to, że na tym etapie Jezus nie wylistował pierwszych przykazań. Ale jesteśmy w momencie już Jezusa służby, w której jest po jego kazaniu na górze. A w kazaniu na górze, jak pamiętamy, zwracał uwagę też na przykazanie prawa. Otwórzmy 5 rozdział Ewangelii Mateusza i zobaczmy, co Jezus tam mówi. 5 rozdział, 21 werset. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, będzie winien sądu. A ja wam mówię, że każdy, kto gniewa się na swojego brata, będzie winien sądu, a kto by powiedział swojemu bratu raka, czyli pusta głowo, będzie winien Sanhedrynu. Kto by powiedział głupcze, czyli tempaku, albo przekład paulistów tutaj mówi durniu, będzie winien ognia gehenny. Czyli jak to dosłownie rozumieć? Zgrzeszyłeś? Albo dosłownie możemy to rozumieć tak: gniewasz się, czeka cię kara. Przezywasz kogoś, idziesz do piekła. Idźmy dalej. 27 werset. Słyszeliście, że powiedziano: nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, żądny by ją mieć, już w swoim sercu cudzołożył z nią. Żeby było trudniej, te wszystkie wersety są poprzedzone. Możemy o tym czytać. Werset 17 i 20. Jezus mówi: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Mówię wam bowiem, że jeśli wasza sprawiedliwość nie przewyższy sprawiedliwości znawców prawa i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co więc Jezus mówi nam w kazaniu na górze? Znacie moralny punkt odniesienia dobroci, jaki Bóg przekazał przodkom. Ja teraz podwyższam standard. Czyli dosięgnięcie tego standardu czyni cię dobrym. Nie wiem jak wy, ale ja jestem pierwszy, który nie sięga tego standardu. Pierwszy lepszy przykład. Wyjeżdżam spóźniony samochodem, więc chcę się przecisnąć przez to miasto i przede mną akurat jedzie ten dobry kierowca, który trzyma się przepisów prawa i na żółtym nie jedzie, tylko się zatrzymuje. Ile razy nazwałem go durniem. I przez to, że stoję na tym czerwonym świetle, widzę te billboardy. Żyjemy w kulturze seksu, żyjemy w kulturze, która gloryfikuje ciało. Te obrazy przechodzą przez szybę do mojej głowy, do mojego umysłu. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo ja nie jestem dobry. Wiem tylko tyle, że apostoł Paweł też później wypowiadał się na temat prawa. I tak naprawdę o liście do Rzymian i o tym fragmencie można by godzinami mówić, ale do tego trzeba genialnych mówców, więc nie, bez obaw, to będzie krótko. Otwórzmy sobie, co Paweł mówi odnośnie prawa w 3 rozdziale, czytam od wersetu 21. Teraz zaś, niezależnie od prawa, została objawiona sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków, sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Usprawiedliwieni są darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg już wcześniej ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krwi dla okazania swojej sprawiedliwości poprzez nieuwzględnienie wcześniej popełnionych grzechów. To słowo nieuwzględnienie to jest przejście ponad albo przebaczenie. Czyli zdjęcie z nas ciężaru niedosięgnięcia tego podwyższonego standardu moralnego. Jak to się ma do tego młodzieńca? Jak to się ma do nas? Chodzi o to, że Jezus mówi mu: chłopcze, tylko Bóg jest dobry. Bóg jest definicją dobra, ty nie. Chodzi o to, że podniosłem jeszcze przed chwilą przekazania prawa, podwyższyłem ten standard do nieosiągalnego dla ciebie. I one ostatecznie zostaną wypełnione poprzez moją ofiarę, a nie poprzez twoje uczynki, nawet te najszlachetniejsze. Chodzi o to, że zaraz pójdę na krzyż, wypełnię prawo, zabiorę na siebie konsekwencje twojego niesięgnięcia tego standardu, konsekwencje grzechu, po to, żebyś ty był wolny, po to, żebyś ty mówił innym, że to nie ty jesteś dobry, ale że to Bóg jest dobry, żebyś to skutecznie mówił po to, żeby jak 20 wieków później ci dziwni protestanci będą się w swoim kościele we Wrocławiu spotykać, żeby nie myśleli o tym, że na tym telewizorze, który ma wyświetlać film z ich życia, że mają być ich uczynki dobre czy złe. Chodzi o to, że na tym telewizorze ma być pusty krzyż, który symbolizuje zmartwychwstanie, wolność. Wolność od wstydu. I teraz moje ulubione. Młodzieniec to słyszy i co mówi w wersecie 20? Tego wszystkiego dotrzymałem, czego mi jeszcze brak? Słyszysz to? On mówi: spoko, skoro chodzi o przykazania, to od młodości ich dotrzymuję, więc jestem dobry. Czego mi jeszcze trzeba? I wyobrażam sobie tutaj Jezusa, który być może uśmiecha się półgębkiem i z troską i czułością, spoglądając gdzieś tam w kierunku Jordanu, mówi do niego: skoro jesteś dobry, a chcesz być doskonały, werset 21, odejdź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiosach i przyjdź, chodź za mną. Czego Jezus nie mówi? Nie mówi mu, że młodzieńcze, nie możesz być bogaty. Czego jeszcze nie powiedział? Mieliśmy to trzymać w pamięci. Nie powiedział pierwszych przykazań. Pamiętacie, jak brzmiały? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I drugie, nie czyń sobie czegokolwiek, czemu byś się kłaniał. Nie będziesz służył podobiznom, wyobrażeniom, czemukolwiek poza mną. Temu młodzieńcowi drastycznie wywrócił się światopogląd. Nie takiej odpowiedzi oczekiwał. Myślał, że nie dość, że jest dobry. Myślał, że jest dobry, a nie dość, że nie jest, to jeszcze nie wypełnia przykazań prawa, w których myślał, że jest dobry. Nie wypełnia ich tak, jak myślał, że je wypełnia. Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że Jezus nie mówi mu: młodzieńcze, nie możesz być bogaty. Ale Jezus zwraca się bezpośrednio do jego serca i mówi mu: z tego bogactwa uczyniłeś sobie bożka. Jego największym pragnieniem było to bogactwo. Gromadził sobie skarby na ziemi, a nie w niebie. W bogactwie było jego serce. A gdzie jest twoje serce? W dążeniu do doskonałości? Albo w oczekiwaniu od innych nieskazitelności? Nie musisz dążyć do doskonałości. Po prostu powiedz innym, że to Jezus Chrystus jest doskonały. Ale żebyśmy nie odchodzili stąd smutni, tak jak ten młodzieniec, pozwólcie, że jakoś spróbuję w prosty sposób odnieść do nas to wszystko, co tutaj dzisiaj mówię. Po pierwsze, Jezus wiedział, że ten młodzieniec nie jest dobry, nie przestrzega przykazań tak, jak mu się wydaje i nie będzie mu łatwo tego wszystkiego sprzedać, tego wszystkiego, co ma. I spójrzmy, co ewangelista Marek dodaje do tej całej rozmowy. 10 rozdział, 21 werset. Wtedy Jezus przyjrzał mu się i pokochał go. Czyli musiał być jakiś wyraźny znak od Jezusa, który dał do zrozumienia, że po prostu Jezus go pokochał. Może ten uśmiech półgębkiem, kiedy spoglądał na Jordan. Jezus pokochał go jeszcze zanim powiedział mu, żeby wszystko sprzedał. Pokochał go bezwarunkowo. I bezwarunkowo kocha ciebie i mnie. Po drugie, aby naśladować Chrystusa i mówić innym o Chrystusie, nie musisz być doskonały. Nie jesteś w stanie być doskonały, patrząc na ten Boży standard. I tutaj nie chodzi ani o ciebie, ani nie chodzi o mnie. Tu chodzi o Chrystusa, chodzi o Jego łaskę. Chodzi o to, że fakt, że my dzisiaj znamy historię zbawienia, wiemy o tym, że to z Jego łaski mamy życie wieczne. Wiemy to dlatego, nie dlatego, że pisali to doskonali ludzie albo dobrzy ludzie. Mateusz jeszcze przed spotkaniem z Jezusem był zwykłym finansowym oszustem. A apostoł Paweł, zanim spotkał zmartwychwstałego, mordował chrześcijan. I powiesz sobie, tak, ale oni to zrobili przed spotkaniem z Chrystusem. Ja przecież się ochrzciłem i potem tak nabałaganiłem. Powinienem był być dobry, a wszystko zepsułem w moim życiu. A apostoł Piotr, który przez 3 lata chodził z Jezusem. Kiedy Jezus szedł na śmierć, kiedy go biczowano i torturowano, Piotr mówi, nie wiem, kto to jest. Nie znam go. Nie wiem, kim on jest. Oni nie byli dobrzy z perspektywy Bożego standardu. Ale im właśnie przebaczono. Jeszcze zanim byli grzesznikami, tak jak nam przebaczono, jeszcze zanim byliśmy grzesznikami. Słuchajcie, nie znam wszystkich tutaj, nie mam tej przyjemności, ale wiem, jak to u mnie było. Przez prawie 30 lat mojego życia blokowałem się w tym, żeby jakkolwiek mówić innym o Chrystusie, dlatego że przede wszystkim nie do końca wiedziałem, w co wierzę i dlaczego. A po drugie myślałem, że ten bałagan, który zrobiłem, dyskwalifikuje mnie do tego, żeby Bóg w ogóle mógł spojrzeć na mnie jako kogoś, kogo chce wykorzystać. Ale dzięki takim tekstom jak ten dowiaduję się, że tu nie chodzi o mnie. Tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o łaskę Bożą, bo co jeśli to właśnie ciebie Bóg chce wykorzystać, żebyś przyczynił się do powiększenie Jego Królestwa tu na ziemi. Zostaw swój wstyd. Zacznij nowy rozdział, w którym będziesz polegał na Bożej sprawiedliwości i miłości. Sam z siebie tego nie zrobisz, ale to pozwolenie Duchowi Świętemu umacniać cię w tym, żebyś kierował się na Chrystusa. To będzie ten proces, dzięki któremu będziesz w stanie zrobić to, czego ten młodzieniec w tamtej chwili nie był w stanie. Po prostu iść za Jezusem. Jak to zrobić? Pierwszy praktyczny przykład. Dzięki łasce Bożej Kościół Wolnych Chrześcijan się powiększa. To powoduje, że jest więcej potrzeb. Macie wspaniałych liderów, nauczycieli. Zaangażuj się. Pomóż im w tym, żeby docierać do ludzi z tym, że to nie ty masz być dobry, tylko że tu wszystko dotyczy Chrystusa, który jako jedyny jest dobry. Pozwólcie, że skończę jeszcze 2 krótkimi przykładami z życia wziętymi. Byliśmy jeszcze parę dni temu z Marysią, z Basią i z Karolem na takiej konferencji Acts 29. To jest organizacja, która wspiera młode wspólnoty w tym, żeby zakładać kolejne wspólnoty. To się nazywa z angielskiego church planting, ale to tutaj Dawid albo Mirek lepiej powiedzą, jak to dokładnie przetłumaczyć. Chodzi o to, że kształcą liderów w tym, żeby te nowo zakładane wspólnoty przetrwały dłużej niż 2 lata. I zgromadziło, ta konferencja zgromadziła prawie 300 liderów z całego świata, osadzonych w kulturze europejskiej, bo jednym z nich był taki amerykański misjonarz, który od 10 lat jest w Turcji już. Zakładają tam skutecznie kościół i on opowiadał o tym, jak z żoną mieli wyzwania polegające na tym, że kiedy ich dzieci dorastały tam w Turcji, w muzułmańskim kraju, poszły się bawić i kiedy te muzułmańskie dzieci zobaczyły te chrześcijańskie dzieci, nagle postanowiły bawić się w zabawę. Ej, chodźcie, zamordujemy chrześcijan! Do niczego nie doszło, dzięki Bogu, ale mówię to dlatego, żebyśmy po prostu uświadomili sobie, że jesteśmy w dobrej sytuacji. Jesteśmy w dobrej sytuacji do tego, żeby mówić innym o Chrystusie i tak, co najwyżej być wyśmianymi. I podczas tej konferencji studiowaliśmy po trosze list do Rzymian. Dlatego pozwólcie, że skończę wersetem, który w kontekście podążania za Chrystusem i w kontekście czynienia innych Jego uczniami najbardziej mnie poruszył. 10 rozdział listu do Rzymian, 14 werset. Lecz jak mają wezwać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzyć w tego, którego nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Wobec tego nie musisz dążyć do doskonałości. Po prostu głoś. Powiedz innym, że to Jezus Chrystus jest doskonały. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.